No to właśnie moc słowa, ona rozpala, bo ten tydzień, on bazował pewnie na tym przeświadczeniu, że jesteśmy bardzo dojrzali. I stąd pewnie te niekończące się rozmowy, bo każdy z nas zobaczył co innego, jak otworzył to lustro. Dlatego też nie ma innego wyjścia. Telefony, karnawał trwa, herbatka i rozmowę można dokończyć w tygodniu. Także słuchajcie, niech to słowo pracuje. To dobrze, bo można było się przerazić być może, bo my w drodze zatrzymujemy się na takich etapach, które zanim coś przetworzą w nas, muszą coś w nas rozwalić. I stąd takie różne takie rozchwiania, a my idziemy dalej. Na przykład trudnym tematem jest temat, gdy mówimy, słuchaj, słowo jest prawdą, trzeba budować na prawdzie, otwórz to lustro, przejrzyj się, spadło lustro. No właśnie, słuchajcie, ale mówiliśmy o tym, że tutaj się przeglądamy w lustrze bardzo specyficznym. To są oczy miłosiernego. I te oczy miłosiernego w sposób miłosierny pokazują całą prawdę o mnie, po to, bym zobaczył, gdzie jeszcze jestem poraniony, gdzie ja ranien i że te oczy również podsuwają rozwiązanie. Zobacz, jaki ty możesz być piękny, ja ciebie takiego widzę. Właśnie o tym mówiliśmy troszkę wcześniej, że w ten sposób należy traktować Słowo Boże. Słowo, które uczy nas tego, że nie ma sensu tracić czasu, marnując go na podróby, wchodząc w iluzję, że tutaj wchodzimy w coś, co jest bardzo prawdziwe. Może trudne, ale bardzo prawdziwe. I dlatego właśnie idziemy dalej. Dlatego poszliśmy w to przeglądanie się w tym tygodniu. Bardzo konkretne, jaki cud jest mi potrzebny. Pamiętacie Ewangelię Marka? Myśmy też pod tym kątem ją sobie interpretowali. Ewangelia czynów, Ewangelia, w której dobrą nowiną jest ten, który tę dobrą nowinę po prostu głosi przez swoją obecność i poprzez dokonywanie kolejnych cudów i sobie można było zadać pytanie, a jaki cud w tej chwili jest mi potrzebny? Podobnie tutaj myślę, że trwał ten proces, jeśli idzie o nasze myślenie, o to, co się działo w naszym duchu w tym tygodniu, czy te niezaspokojone pragnienia. Tutaj mnóstwo tematów wyskakuje z miejsca właśnie i ta ślepota po raz kolejny i głuchota, dotyk ostatniej szansy i to wskrzeszenie, czyli właśnie ta przywrócona młodość, mój Boże, który tego by nie dał. Właśnie Słowo Boże to wszystko nam oferuje, te nurtujące pytania młodzieńca pełnego ideałów, ale jeszcze nienapełnionego dojrzałością. I to spotkanie dramatyczne kogoś, kto był poraniony właśnie przez to, że zdradził. Dla mnie to był kłopot, z którego bardzo łatwo wybrnąłem. Ja jeszcze raz chcę pójść do tekstu, który już tutaj wielokrotnie był przywoływany, ale on na mnie robi wrażenie i dlatego nim chcę się podzielić. Jezus uzdrawia słowem. Dlaczego? Powtórka. Dlatego, że On pełni misję Ojca Niebieskiego. Bóg w swoim miłosierdziu pozwolił, by Słowo Odwieczne stało się ciałem, zamieszkało pośród nas. Jezus podejmuje w bardzo konkretnych realiach swoją misję miłosierdzia, bo tym jest przecież misja odkupienia. Zanim ją podjął, wszystko rozciągnął w czasie. Słowo przedwieczne staje się jednym z nas i On uzdrawia swoim słowem. Uświadamia nam właśnie, jakiego słowo jest ważne. Ale początkiem, pamiętajmy, jest ten akt Chrystusa, który postanowił realizować misję zbawczą, nie jako autopromocję, Bóg jest jednością, to jest naturalne, ale On właśnie tutaj nam na początku już daje taki sygnał. Ja czynię wszystko mocą Ojca Niebieskiego, który mnie posłał, mocą Jego mądrości. Tutaj będę innych nawracał, Jego mocą będę innym przywracał życie, Jego mocą będę uzdrawiał zdrowie. Dlatego On jest skuteczny. Jeśli rozważaliśmy moc słowa, które uzdrawia, to chciałbym, żeby puentą było uczynienie kroku dalej. Spotkamy się z apostołami. Piotr, Jan, Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział. To są ludzie, którzy już doznali mocy słowa. Oni byli przemienieni przez to słowo i jest ciąg dalszy. Oni to słowo niosą dalej. Teraz mówią, w imię Jezusa Chrystusa Nazareteńskiego mówię ci wstań. O tym za chwilę będzie mowa, bo po to się przyglądaliśmy w tych tekstach i by sobie zadać pytanie właśnie, jak to Bóg mnie uzdrowił mocą swojego słowa, nie po to byśmy się dobrze czuli i się tym chwalili, ale po to byśmy poszli ramię w ramię, tak jak Piotr i Jan, i by się działo dalej. A co się działo? Posłuchajmy.
Dziejów apostolskich. Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9. Codziennie przed bramą świątyni, zwanej Piękną, przynoszono mężczyznę bezwładnego od urodzenia, aby prosił wchodzących o jałmużnę. Gdy zobaczył Piotra i Jana, którzy zamierzali wejść do świątyni, poprosił ich o jałmużnę. Wtedy Piotr i Jan utkwił w niego wzrok i powiedzieli: spójrz na nas. Zainteresowaniem skierował na nich oczy, spodziewając się, że coś otrzyma. Wtedy Piotr powiedział: nie mam złota ani srebra, ale daję ci, co mam. W imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu zacznij chodzić. Wziął go za rękę i podniósł. Natychmiast nogi jego nabrały takiej siły, że zeskoczył, stanął, chodził, podskakiwał, wszedł razem z nimi do świątyni i wielbił Boga. Wszyscy ludzie widzieli, że chodzi i chwali Boga. Poznali, że jest to ten sam, który siadał przy bramie pięknej świątyni i prosił o jałmużnę. Byli pełni najwyższego podziwu dla tego, co się zdarzyło. Gdy on się trzymał Piotra i Jana, wszyscy ludzie pełni podziwu zbiegli się do nich w portyku Salomona. Widząc to, Piotr odezwał się do nich: Izraelici, dlaczego tak się wpatrujecie w nas i dziwicie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? To Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, sługę swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się wobec Piłata, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się więc świętego i sprawiedliwego, a zażądaliście wolności dla zabójcy. Zabiliście Stwórcę życia, którego Bóg wskrzesił, czego my jesteśmy świadkami. To właśnie wiara w imię Jego sprawiła, że Ten, którego widzicie i znacie, stanął na nogi dzięki Niemu, a wiara w to imię na naszych oczach dała Mu pełnię sił. Ale teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, zarówno wy, jak i wasi przełożeni. Bóg bowiem wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez wszystkich proroków, że Mesjasz będzie cierpiał. Oto Słowo Boże.
Oto słowo o tych, którzy słowem uzdrowieni nieśli właśnie to, co mieli najcenniejszego, no tym, do których ich Bóg posyła. Oto Piotr i Jan. Popatrzcie, to już nie jest Szymon, to jest człowiek nowy. Człowiek odnowiony przez słowo Chrystusa i Jan. Idzie dwóch i to już jest właściwie wspólnota. Wspólnota to są ludzie, którzy idą tą samą drogą. Piotr i Jan. Nowa wspólnota. Ludzi odnowionych, słowem odrodzonych. Idą tą samą drogą. Idą w tym samym kierunku. Jest w tym samym również celu. To jest wszystko oczywiście istotne. Jest 9, więc po naszemu 3 po południu. Jest to godzina składania ofiar w świątyni jerozolimskiej. I tam oni idą w tym nurcie ludzi, którzy pragną złożyć ofiarę. Oni, którzy zostali już jakby przemienieni przez to, co się stało, bo Chrystus już dokonał swojego dzieła zbawczego. On umarł i zmartwychwstał. Jego ofiara tak naprawdę jest źródłem wszelkich dóbr, których głodne są ludzkie serca. Piotr i Jan idą, nie mając pieniędzy, nie mając właściwie nic, nie idą po to, by złożyć ofiarę. Oni zostali posłani, aby ewangelizować, aby nieść słowo. Aby nieść słowo, które skutecznie będzie innych uzdrawiało i tym pierwszym, który się tutaj im nawinął, jest po prostu chromy. Chromy, który przywykł do swojego stanu, którego stan został jakby utrwalony przez błędy również współbraci, którzy kierowali się tutaj jak najlepszymi intencjami. Oni go wnosili, przynosili, było ich czterech, była pewnie dobra organizacja. Dzisiaj nie możesz ty, to ty tam pod niego podrzucisz tego chromego, niech on tam pożebrze troszkę. I ten chromy tak jakby uwierzył, że jego właściwie przeznaczeniem jest życie, tak jak tutaj z Bartymeuszem kiedyś pamiętacie, jest życie z ochłapów. On już się niczego nie spodziewał. On nawet nie mu do głowy nie przyszło, żeby ktoś mu go obdarować. On nie prosił o uzdrowienie. On znowu oczy tak błagalnie. On siedzący do stojącego, nie? Więc ktoś poniżony do tego, w którym chce wzbudzić litość, właśnie wlepiał w Piotra, licząc na jałmużnę. A Piotr mówi, dam ci to, co mam. To jest ważne. Jeśli tu jesteśmy, chcemy być uzdrowieni słowem, chcemy być wspólnotą, która później pójdzie w świat, to po to, żeby dojść do tych, do których nas Chrystus posyła. I my mamy im coś dać. A co damy im? To, co mamy. A co mamy? No właśnie, ktoś, kto ma radość, to się radością podzieli. Ktoś, kto ma pokój serca, pokojem serca się podzieli. Mówi, nie mam srebra ani złota. Najłatwiej jest dać srebro i złoto. Masz laptopa i spadaj, mały bachorze, nie hałasuj mi tutaj więcej. Nie? To jest ten, my o tym często tak mówimy. No, to są te błędy wychowawcze. Naprawdę jest lepiej zasypać dziecko jakimiś zabawkami, żeby tutaj niepokój sumienia jakoś znieczulić i się po prostu pozbyć problemu. A właśnie, no, nie mam srebra ani złota. Dam ci mój czas. Dam ci po prostu swoją życzliwość. Słońce ma światło, daje światło. Także dajemy tylko to, co mamy. No i tutaj zaczyna się ta cała akcja. Krzyżują się spojrzenia. Takie znowu ewangeliczne nieporozumienie. Ten siedzi, czeka na kasę, a ci mówią coś, co dla niego jest z kosmosu tak naprawdę. Nie? To tak jak był taki ksiądz Zięba, no wspaniały on, takich oczu wytrzesz. Myśmy się, no dla nas było niesamowite, myśmy się z tego śmiali, ale w tym jakaś była metoda homiletyki, uczył, on zawsze Chrystus kosmiczny tamtego, no to był taki, ale to mi, i ten człowiek kiedyś idzie przez katedrę, no i tam oczywiście jakiś pijaczek go zaczepia, chce po prostu kasę. On mówi, nie mam portfela, ale klękaj, dam ci co mam. Teraz i się ładnie pomodlił nad nim, pobłogosławił. Tamten nie wiedział właściwie w ogóle, co się stało, ale to taka podobna scena. To może było w sposób taki karykaturalny, ale rzeczywiście chyba to jest ważne, bo my myślimy, no świata nie zmienimy, no to, no, bo przecież nie mamy tego, co mogłoby zaspokoić pragnienia wszystkich, ale prosta tutaj jest nauka. Możemy dać innym to, co mamy. Tutaj krzyżują się dwa spojrzenia. Piotr z wysoka, paralityk patrzy w górę. I co się dzieje? Coś wariackiego. Piotr mówi, w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka mówię tobie, chodź. On wzywa imienia tego, którego niedawno, przed chwilą, właściwie zabili. Imienia trupa dla Żydów. I teraz, gdyby się nic nie zadziało, no to przecież skończone jest wszystko, słuchajcie. No to rzeczywiście, słuchajcie, bajki żeście tam opowiadali. Co to jakieś tutaj jesteście egzaltowani, jacyś tacy, pewnie jeszcze w szoku może działacie i tak dalej. Ale mieliśmy rację, że go zabiliśmy. On już nie żyje. I tu właśnie to jest ważny moment, bo widzimy, jak wielkie ryzyko, tak po ludzku podjęli Piotr i Jan, mówiąc w imię Jezusa Chrystusa, mówię ci, chodź do kogoś, kto 40 lat, ta 40, on w ogóle nie chodził. 40 znaczy, że w ogóle nie chodził. Że to niechodzenie jakby było już jego naturą. I to było szaleństwem właśnie. On naraził na ryzyko imię Jezusa. Gdzie? W świątyni jerozolimskiej, w centrum kultu, który sprawił, że Jezusa przybito do krzyżu. Pośród autorytetów religijnych oni narazili się przecież na to, żeby co najmniej ich ukamieniowali. Co dalej robią? On jeszcze tak nie wstaje, ale Piotr podaje mu rękę, słuchajcie, podaje mu prawą rękę. To też jest ważny gest, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, że to, czego potrzebuje człowiek chory, to nie tyle jałmużna z mojej ręki, ale moja ręka, prawa ręka, ciepło, siła mojej dłoni, która ma moc postawienia kogoś na nogi właśnie. To jest to, ja muszę się zdecydować, by się zaangażować w relacje. Najlepiej się kogoś pozbyć, ja muszę się zaangażować, to wyciągnięcie dłoni, ja wchodzę w relację z kimś. No. A to już nie będę, a więc anegdot opowiada, bo możemy dalej nie ten. Więc idźmy dalej. A więc, tak jak myślimy tutaj ładnie, takie stwierdzenie, twoja ręka być może nie zmieni całego świata, ale podana twoja ręka może zmienić świat człowieka, jednego chociażby. I to jest bardzo ważne. I to się tutaj rzeczywiście zaczyna dokonywać. Podać rękę komuś, to się utożsamić z jego sytuacją. Ja chcę dzielić ciężar, który dźwiga, który sprawi, że ty jesteś taki poniżony, siedzisz niżej, ja cię podniosę. Ty nie będziesz skamlał, tylko ty teraz wstaniesz i my sobie w oczka spojrzymy na jednakowym poziomie. Człowiek, człowiek, osoba, osoba, dziecko Boże, a nie żebrak, który zwątpił swoją godność i ktoś, kto ma mu ochłap rzucić. Piotr zatem podał tą prawą rękę, uznając godność tego człowieka. To był dar niewyobrażalny. Co się dzieje z paralitykiem? On się podnosi, ale to słowo podnosi to też jest ważne po grecku. Zostało jakby również zastosowane do zmartwychwstania Chrystusa. On nie tylko na nogi stanął, ale on powstał ze śmierci. On zaczął na nowo żyć przez to, że w imię Jezusa Chrystusa kazał mu wstać i wyciągnął rękę. Dwie rzeczy. I to właśnie jest jakby taki dodatek. Słowo może być takim show. Możemy zrobić przedstawienie. To będzie też coś niepełnego. Chodzi o tutaj dwa elementy są istotne. Słowo i znak. Słowo i znak rzeczywiście sprawia cud uzdrowienia i właśnie to totalne uzdrowienie zaoferował Piotr i Jan temu paralitykowi w imię Jezusa Chrystusa. Właśnie. Na tym polega ewangelizacja. To nie tylko, że ja chodzę i nauczam i mówię, ale jestem świadectwem, ja jestem znakiem. Mojemu słowu musi towarzyszyć konkretny znak. I tego potrzebuje człowiek, żeby ten Bóg rozpoczął w nim proces uzdrowienia. Oczywiście, że ten człowiek musiał chcieć wstać. Gdyby siedział, to by siedział. Ale jednak spróbował. A może wstanę. No, po 40 latach to takie nie było łatwe. W ogóle podjąć jaką... No, mógł nie mieć ochoty na wstanie, a jednak wstał. Wstał, a potem odzyskał siły. To też ciekawe. On najpierw musiał chcieć wstać. To jest ten cały... No znowu ta sama... Myśmy o tym wielokrotnie mówili w innych kontekstach. Ktoś, kto jest zniewolony, musi chcieć wyjść ze swojego zniewolenia i wykazać się jakąś aktywnością, a wtedy Bóg zaczyna działać, bo on widzi, że aha, ty chcesz, na siłę niczego nie robię. No, to doskonale wiemy, ktoś uzależniony musi chcieć wyjść ze swojego zniewolenia najzwyczajniej w świecie. On wstał, a potem odzyskał siły. A więc popatrzcie, ci uzdrowieni słowem, których życie było przemienione, którzy wiedzieli, czym jest ofiara Chrystusa, idą o trzeciej godzinie, w godzinę składania ofiar w Jerozolimie do świątyni, gdzie są pełni nienawiści jeszcze ci, którzy zabili Chrystusa i mówią w imię Jezusa Chrystusa, mówią ci, wstań, wyciągają do Niego rękę, prawicę i sprawiają, że ten człowiek wstaje, odzyskuje siły i zaczyna skakać. On się cieszy, on po prostu wielbi Boga tak jak umie, no skacze jak małe dziecko, bo się nie naskakał jeszcze w życiu, więc miał jeszcze wiele zaległości prawdopodobnie do nadrobienia, ale tu się historia nie kończy. On zostaje zaprowadzony właśnie do krużganka Salomonowego. Chrystus jakby go zostawił na później, bo on tam wielokrotnie przechodził. On widział tego chromego, to się niedawno działo, tam Jezus chodził i nauczał. On jakby go zostawił we wspólnocie tego świeżego kościoła, dokonał się ten cud uzdrowienia, ale rekonwalescencja musi trwać. A co jest rekonwalescencją? Skacze, ale gdzie? W krużganku Salomonowym, gdzie Chrystus nauczał, gdzie jeszcze brzmiały Jego słowa. Ktoś, kto jest uzdrowiony, to on sobie może poskakać, ale on musi podłączyć się do tego, który uzdrawia nieustannie swoim słowem. Krużganek Salomonowy to jest ta przestrzeń, w której działa Chrystusowe słowo. Bo to uzdrowienie, ono po prostu musi ciągle... No jestem już zdrowy, ale jeszcze mam zbyt mało sił. Ja po prostu bez kontaktu ze słowem, które mnie uzdrowiło, już niczego nie zwojuję. Przeciwnie, mogę jeszcze popaść w większe tarapaty. Tutaj właśnie ważne jest to stwierdzenie że słowo i znak to jest ewangelizacja. Bo teraz ten chłop był jakby potrzebny, by coś ważniejszego się zadziało. Widzą to Żydzi, się okazuje, że to imię kogoś uznanego przez nich za zmarłego no sprawiło coś niemożliwego. No i rzeczywiście tutaj to był znak. I teraz jest słowo. Zaczyna się przemowa Piotra do Żydów zgromadzonych wokół świątyni. A co on mówi? A co się dziwicie? Przecież on mówił, że to się musi wydarzyć. Taka jest obietnica, taką zostawił obietnicę Jezus Chrystus, którego wyście zabili, ale który zmartwychwstał. On mówi, jak będziecie prosić Ojca, no to wszystko dawamy w imię Twoje. To jest po prostu normalne, co się stało. Cud jest czymś normalnym, jeśli właśnie dokonuje się w takich okolicznościach z wiarą i w imię tego, który, dla którego nie ma nic niemożliwego. Byłoby dziwne, gdyby się tutaj nic nie stało. Taki mniej więcej jest takie przesłanie zawarł Piotr do tych Żydów, którzy no przecież to było wariactwo po ludzku, do których on kieruje słowo po dokonaniu tego znaku, któremu też towarzyszyło skądinąd słowo. Mówi, tego nie uczyniliśmy własną mocą. Owszem, ja podałem rękę, ale to nie moja moc, ale ta moc od Boga pochodzi. W ten sposób Bóg wypełnia swoje obietnice. To ten, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał, to uczynił, bo dla niego nie ma nic niemożliwego. I ten uzdrowiony jakby pomaga zobaczyć tym ludziom zmartwychwstałego. Właśnie to, co oni zobaczyli jako znak, a potem usłyszeli, sprawiło, że ta ewangelizacja zadziałała. No bo się okazuje, że tam jest po tym, że 2000 chyba zdaje się osób się nawróciło po tym wydarzeniu. Właśnie słowo i znak. Ale właśnie dlatego, dlaczego o tym mówię? No właśnie dlatego, że nie jesteśmy tutaj, żeby się w ciepełku słowa, tylko Bóg nas do czegoś na pewno potrzebuje. Może nie mamy srebra ani złota, nie mamy takich czy innych predyspozycji, ale to, co mamy, mamy dawać tym, którzy siedzą i zamienili swoje życie i czekają gdzieś tam na nas, na to uzdrowienie, bo oni są ciągle tymi żebrakami, jakimiś paralitykami. Może tam są jakieś takie akcje, które mają pomóc tym ludziom, nie tak po ludzku sobie pomagają, tak jak temu pomagali. A tu się okazuje, że oni czegoś, no oczywiście, więc tutaj jest taki przewrót kopernikański, bo Piotr w swojej przemowie, no w ogóle im w głowie, bo co, centrum świata dla tych Żydów była świątynia. Po to tam przychodzili. A on mówi, nie, centrum to tak naprawdę jest Jezus Chrystus, którego byście w ten sposób potraktowali. On zbudował nową świątynię. Ta świątynia nazywa się Jezus Chrystus. On zbawia. I tak naprawdę On jest źródłem przebaczenia. Wy tu latacie z jakimiś ofiarami, żeby przebaczyć grzechy. Dobrze robicie. Macie poczucie, że jesteście niedoskonali, że tego przebaczenia potrzebujecie, że potrzebujecie Bożego miłosierdzia, ale nie w świątyni. Źródłem miłosierdzia, źródłem przebaczenia, źródłem cudów, które nas uzdrawiają, jest właśnie ta świątynia, która się nazywa Jezus Chrystus. Właśnie On jest tym, który tak naprawdę działa. No i to takie przesłanie byśmy sobie uświadomili, właśnie kończąc ten ważny bardzo etap przed dwiema drogami, które za chwilę też będziemy tutaj analizować na pewnie różne sposoby. Taka refleksja, że ważne jest słowo, ale jest ważny znak. I tym znakiem często jesteśmy my. Jeżeli jesteśmy tutaj bardzo tacy prawdziwi, jesteśmy otwarci na tego, dla którego nie ma nic niemożliwego. Ewangelizacja to jest słowo, którym towarzyszą znaki.